Krok drugi. Opisz problem. Twój cel. Kluczowe dla rozwiązania problemu jest właściwe opisanie jego natury. Krótko rzecz ujmując, nazwanie rzeczy po imieniu i precyzyjne określenie tego, z czym przyszło nam się zmierzyć. Informacje te muszą być jednoznacznie zrozumiane przez wszystkich członków zespołu rozwiązującego problem. W tym momencie należy także wyznaczyć cele, do którego będziemy zmierzać w naszym procesie. Mamy już skompletowany zespół? Przejdźmy do opisania naszego problemu. Dane, dane, dane. Tutaj nie ma miejsca na czyjeś opinie. Ostatnio coraz więcej sztuk odpada nam u klienta. Muszą pojawić się fakty i to mierzalne, policzalne. W ostatnich 3 miesiącach klient odrzucił w swoim procesie ponad 100 sztuk z 1000, które dostarczyliśmy, a we wcześniejszych kwartałach odpadało maksymalnie 20 sztuk na 1000 dostarczonych. Trzeba dokładnie nazwać problem, co się wydarzyło, jaka wada wystąpiła w porównaniu ze specyfikacją, o jakich ilościach jest mowa, jaka jest skala zjawiska, także w odniesieniu do stanu normalnego, gdzie, w transporcie, u klienta w magazynie, podczas montażu albo użytkownika. Powinniśmy zebrać jak najwięcej informacji, które całościowo opiszą problem. Bardzo pomocne będą zdjęcia, raporty pomiarowe, wyniki badań. Sytuacja musi być zrozumiała dla każdego z członków zespołu. Już na tym etapie analizy można skonfrontować obecny stan z wymaganiami klienta, co może doprowadzić nawet do odrzucenia zgłoszenia reklamacyjnego, jeśli udowodnimy, że jest bezzasadne. Rzeczy nie są takie, jakie się wydają. To mocno filozoficzne stwierdzenie określa nasz stan wiedzy i zrozumienia problemu, jeśli obserwujemy go przez pryzmat informacji przekazywanej, a co za tym idzie także przetworzonej przez osoby trzecie. Dlatego najlepszą metodą poznania rzeczywistości jest tak zwana idź i zobacz, znana powszechnie pod hasłem go and see lub z japońskiego genzi genbutsu. Ale czy na co dzień stosujemy się do tej prostej zasady? Wiesz, to jest ta dźwignia z tyłu. Jak stoisz na wprost, to widzisz taki mały ekran, obok są 2 przyciski, zielony i czerwony. No to jak patrzysz przed siebie, to ta wajcha. No i właśnie nią możesz zresetować maszynę. Kojarzysz? Jak nie kojarzysz? Ile razy zdarzyło się wam dyskutować o maszynie czy linii produkcyjnej w podobny sposób? Albo tak. Wzięliśmy wózek, ten taki mały, i podstawiliśmy go pod windę. Jak zjechała w dół, to zahaczyła o stelaż. Wiesz, taki powyginany kawałek rurki, która utrzymuje wózek na szynach. No, jak zahaczyła, to wygięła, sprzęgło się zatarło i produkcja stanęła. Potem odginaliśmy to całe ustrojstwo łomem, ale nie udało się naprostować. Rozumiesz, o czym mowa? Nie sądzę. Takie opowieści, snute najczęściej w komfortowych warunkach salki konferencyjnej, prowadzą do jałowych dyskusji, a ich uczestnicy pracują nad własnym wyobrażeniem maszyny i jej problemów. Co więcej, decydują także o koniecznych akcjach, dzielą się zadaniami oraz ustalają terminy realizacji. Tylko po to, aby na kolejnym spotkaniu w tej samej salce konferencyjnej wyjaśniać, czego i dlaczego nie udało się zrealizować, jak w rzeczywistości wygląda temat, no i najważniejsze, kto zawinił. A gdzie się podziało wspomniane wcześniej go and see? Zanim wybierzesz się w teren, upewnij się, że masz przy sobie mapę procesów. Za chwilę się okaże, czy odzwierciedla ona rzeczywistość, jaką zastaniesz na miejscu. Miejsce, przedmiot, fakty. Sherlock Holmes przed rozpoczęciem dochodzenia zadałby 3 podstawowe pytania. Pierwsze. Czy byliśmy na miejscu zbrodni? Drugie. Kim jest ofiara? Trzecie. Czy mamy corpus delicti? W odpowiedzi na nie Japończycy, budując system produkcyjny Toyoty, zdefiniowali tak zwane 3G. Są to podstawowe zasady dotyczące weryfikacji informacji, a mianowicie genba. To rzeczywiste miejsce, czyli przestrzeń, gdzie odbywa się proces, o którym mówimy. Miejsce, w którym wykonywana jest praca, a w zasadzie miejsce, gdzie wytwarza się wartość dla klienta. Genba to kombinacja 2 japońskich słów. Gen i ba, które w luźnym tłumaczeniu oznaczają postument czy podwyższenie. To miejsce, które przyciąga wzrok, skupia uwagę, ponieważ wyróżnia się z otoczenia. Tym właśnie jest genba, miejscem, w którym powinniśmy rozpocząć dochodzenie. Co najistotniejsze, tylko będąc osobiście w danym miejscu, możemy się przekonać, jak wygląda rzeczywistość. Nie polegamy na czyichś relacjach, ale podchodzimy do problemu w miejscu, gdzie występuje. Jesteśmy blisko swoich procesów, widzimy i rozumiemy je, mamy dostęp do osób, które się nimi na co dzień zajmują. I to właśnie na gębę udajemy się ze swoim zespołem. Każdy z jego członków powinien mieć taką samą wiedzę i taką samą perspektywę w zakresie problemu, którym się zajmuje. Genbutsu, czyli rzeczywiste przedmioty. To przedmioty, które znajdują się w analizowanym procesie, a dokładnie rzecz ujmując, na genba. Mogą to być maszyny, urządzenia, materiał produkcyjny, oprogramowanie, dokument itd. Stojąc twarzą w twarz z maszyną oraz mając u swojego boku zespół, na przykład do rozwiązywania problemów, mamy możliwość bardzo precyzyjnej dyskusji o przedmiocie rozważań. Możemy go dotknąć, zmierzyć, zaobserwować, to za chwilę. Wszyscy mają ten sam obraz, to samo zrozumienie przedmiotu, jakim się zajmujemy. Miejsce zbrodni powinno wyglądać tak, jak w chwili powstania czy zaobserwowania problemu. Często się zdarza, że zostało ono w jakiś sposób zmienione czy uprzątnięte, na przykład z powodu przeorganizowania pracy. Materiały zostały usunięte, a programy wyłączone czy zmienione. Aby można było przeprowadzić rzetelną analizę, trzeba przywrócić stan, w jakim problem powstał. Najlepiej wyobrazić to sobie jako wizję lokalną, kiedy ekipa śledcza zamierza zebrać dowody w swoim dochodzeniu. Wszystko powinno być na swoim miejscu, ponieważ nawet najmniejszy drobiazg może mieć znaczenie. Genjitsu, czyli rzeczywiste zdarzenia, które mają miejsce, opisane przez dane i fakty. Jesteśmy w miejscu zdarzeń, mamy przed sobą przedmiot zdarzeń i w końcu obserwujemy rzeczywiste zjawiska, jakie zachodzą w naszym procesie. Mogą to być zachowania osób i maszyn, przemieszczanie i przetwarzanie materiału lub informacji, działania programów komputerowych lub w sterownikach maszyn, interakcje pomiędzy uczestnikami procesu, sposób ich postępowania oraz zaniechania czynności, które powinni wykonywać. To wszystko i jeszcze więcej możesz zaobserwować w miejscu, gdzie realizowany jest proces. Tylko rzeczywiście stwierdzone fakty możesz uznać za prawdziwe. Jest to przeciwieństwo tego, co możesz przeczytać w raportach czy mailach oraz usłyszeć od ludzi. Każda z tych informacji została już w jakiś sposób przetworzona, przez co nie może wiernie odzwierciedlać rzeczywistości. Dlatego pójdź na miejsce i przyjrzyj się temu, co się rzeczywiście dzieje w procesie, którym się zajmujesz. Czego poszukiwać? O co pytać? Te informacje zasilą twoją analizę przyczynowo-skutkową opisaną w kroku 4 procesu rozwiązywania problemów. Już teraz, zbierając informacje, możesz posłużyć się kategoriami diagramu rybiej ości. Metoda, maszyna, materiał, pomiar, otoczenie, człowiek. Dla każdej z nich zidentyfikuj fakty, które miały miejsce. Zbierz także dane dotyczące okresu, w którym problem wystąpił. Nie zapominaj o szczerej rozmowie z osobami, które na co dzień pracują w tym miejscu. One także mogą mieć cenne informacje. Pytaj w szczególności o anomalie, jakie obserwują w procesie oraz czy wystąpiły w dniu, kiedy powstał problem, a jeśli tak, to które? Napisałem, że będzie to 3G, tak? Rzeczywiście, to podstawa, ale można pójść jeszcze dalej, co zalecam każdemu, kto zabiera się za rozwiązywanie problemów. Do 3 poznanych wyżej zasad możemy dołożyć jeszcze 2, nie mniej ważne. Genri. Odnosi się do zasad, czyli naukowych podstaw zjawisk, jakie zachodzą w procesach. Zanim zespół przystąpi do rozwiązywania problemu, powinien zrozumieć naturę procesu, którym się zajmuje. W skrócie rzecz ujmując, musimy wiedzieć, jak proces działa i dlaczego tak właśnie przebiega. Chodzi o podstawy fizyczne, chemiczne, matematyczne czy ekonomiczne, ale także każde inne, które warunkują taki, a nie inny przebieg procesu. Zrozumienie tych aspektów pomoże zespołowi zyskać odpowiednią perspektywę. Będzie można wyobrazić sobie stan idealny i porównać go ze stanem obecnym. Zapobiegnie też błądzeniu po omacku poprzez zjawiska, z którymi członkowie zespołu nie mają do czynienia na co dzień, co mogłoby wprowadzić ich w błąd. Gensoku. Dotyczy standardów i parametrów, jakie obowiązują w badanym procesie. Weryfikujemy tutaj obowiązującą w danym miejscu dokumentację, procedury, instrukcje, standardy i inne udokumentowane wytyczne. Z jednej strony sprawdzimy, czy pracownicy obsługujący badany proces rozumieją i stosują obowiązującą dokumentację. Jednocześnie zbadamy, czy sama dokumentacja jest poprawna i zrozumiała dla jej użytkowników. Dowiemy się także, czy nie ma w niej braków albo błędów. Wszystko to może skutkować sytuacjami, w których to pracownik musi sam zdecydować, jak dany krok procesu przeprowadzić, a to prowadzi do wzrostu zmienności w procesie, z czego mogą wynikać odchyłki od standardów. Stąd już tylko krok do niezgodności, która staje się problemem. Do tego przeglądu dokumentów jeszcze wrócimy już po rozwiązaniu problemu. Będzie to związane z aktualizacją instrukcji czy kart parametrów, za pomocą których steruje się procesem. Podsumowując, 5G. Genba, rzeczywiste miejsce, pójdź tam, gdzie toczy się proces. Genbutsu, rzeczywiste przedmioty, sprawdź maszyny, narzędzia, programy. Genjitsu, dane i fakty, zweryfikuj to, co się zdarzyło. Genri, zasady działania, zrozum zasady, jakimi rządzi się proces. Gensoku, standardy i parametry, przejrzyj obowiązujące standardy. Jest problem, czy go nie ma? Istotny w tym momencie jest obecny stan procesu. Powinniśmy oczywiście znać oczekiwany status, standardowy przebieg procesu, czyli taki, jaki został zdefiniowany. Pozostaje wtedy zauważyć różnicę pomiędzy zastaną rzeczywistością, a tym, czego byśmy oczekiwali. Metoda is, is not, czyli jest, nie ma, polega na opisaniu warunków, po których spełnieniu problem w naszym procesie może się pojawić oraz z drugiej strony warunków, przy których na pewno nie wystąpi. Rozpatrzyć możesz między innymi dokumentację. Jej obecność, brak, kompletność, aktualność może powodować, że wynik procesu jest albo nie jest taki, jak zamierzone. Parametry. W zależności od tego, jakiego zestawu nastaw używają pracownicy, zdefiniowanych w dokumentacji albo własnych kombinacji. Warunki otoczenia. Czy jest ciepło, czy zimno, jasno, czy ciemno, wilgotno, czy sucho itd. Osoby. Czy problem występuje w pracy konkretnych zespołów czy ludzi, a może w przypadku niektórych z nich w ogóle się nie pojawia? Maszyny, urządzenia. Przy użyciu jakiego zestawu problem wystąpił? Narzędzia, oprogramowanie. Czym posługują się pracownice? Czas. Rano, po południu, nocą, wiosną, latem, zimą, w weekend, w dni robocze. Decyzje. Czy wystąpienie problemu jest związane z jakąś decyzją zarządczą? Może ktoś świadomie zdecydował, że praca ma przebiegać w określony sposób, albo wręcz przeciwnie, pozostawił dowolność. I nie jest to skończona lista, potraktuj ją jako podpowiedzi. Rozważ wszystko, co może wpływać na proces, każdy specyficzny dla niego aspekt. 5W, 2H. Klasycznym narzędziem przydatnym w opisywaniu problemu jest 5W, 2H. Nie, nie jest to wzór chemiczny pierwiastka, który mógłby się nazywać Problemus Descriptus. To skrót od pierwszych liter angielskich słów, które składają się na to narzędzie. A są to aspekty problemu, które należy opisać, nazwać, zmierzyć, policzyć itd. 5W2H równa się what, who, when, where, why, how many, czyli po polsku co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego, jak i ile. Odpowiedzenie sobie na te 7 pytań w większości wypadków bardzo dobrze opisze nam zagadnienie, z którym mamy się zmierzyć. Uwaga! Na tym etapie nie zastanawiamy się nad przyczynami, ale staramy się ustalić fakty i okoliczności, w których wystąpił problem, którym się zajmujemy. A więc po kolei. Co? Co się wydarzyło? Jakiego produktu dotyczy problem? Co dokładnie jest problemem? Na czym polega niezgodność? Co jest z nim nie tak jak trzeba? Kto? Kto wykrył problem? Kto ma jakieś informacje? Kto jest w temat zaangażowany? Kogo problem dotyczy? Uwaga, nie kto jest winien, ani kto jest sprawcą. Kiedy? Kiedy to się wydarzyło? Jakiego dnia? Na której zmianie? O której godzinie? W której minucie? Gdzie? Gdzie to się wydarzyło? Gdzie sytuacja miała miejsce? W którym procesie? Na której linii? W którym dziale? Gdzie problem jest obserwowany? Na co wpływa? Dlaczego? Dlaczego ta sytuacja się wydarzyła? Jak do niej doszło? Co nie zadziałało? Jakie standardy zostały złamane? Jakie wymagania? Jaki krok procesu pominięto? Uwaga, nie co było przyczyną. Jak? W jaki sposób to się wydarzyło? Jaki jest mechanizm powstawania problemu? W jaki sposób można problem wyprodukować? W jakich warunkach on powstaje? Ile? Ile razy problem się wydarzył? Jak długo trwał? Jaka jest skala problemu? Czy jest seryjny, czy pojedynczy? Występuje okresowo, czy ciągle? Jak często? Starożytna analityka. Co ciekawe, geneza takiego zestawu pytań nie sięga tylko początków zarządzania jakością czy lean management. Już od starożytności posługiwano się podobnymi zestawami pytań, które służyły na przykład do analizy pytań retorycznych. Warto poczytać o metodach analitycznych stosowanych przez Cycerona, rzymskiego mówcę, dowódcę wojskowego i filozofa. W średniowieczu zaś stosowano podobny zestaw pytań przy analizowaniu grzechów i zadawaniu odpowiedniej pokuty. Quis, quid, ubi, per quos, quoties, cur, quomodo, quando. Czyli kto, co, gdzie, przez kogo, jak często, dlaczego, jak i kiedy. Czy ja rozumiem swój proces? Podsumowując, aby zrozumieć prawdziwą istotę problemu, powinniśmy przede wszystkim udać się na miejsce. Musimy stanąć twarzą w twarz ze sprawcą naszych problemów, a wtedy możemy zweryfikować fakty i zdarzenia, które mają miejsce. Każdy uczestnik procesu, operator, lider, brygadzista, kierownik itd., powinien potrafić rozpoznać bieżący status swojego procesu. Powinien wiedzieć, jak wygląda jego standardowy przebieg, czyli jak powinien on wyglądać. Wtedy też jest w stanie zauważyć różnicę między tym, co się dzieje, a tym, co powinno się dziać. Wszystko to oczywiście powinno się dziać na miejscu, tam, gdzie rzeczy się dzieją, a więc ruszamy cztery litery. Ustal cel, do którego zmierzasz z zespołem. Jeżeli mamy rozwiązać problem, to potrzebna będzie metoda pomiaru naszego sukcesu. Skoro problem mamy już dobrze opisany, to łatwo nam będzie określić to, do czego dążymy. Stan procesu, w którym nie będzie powstawał problem. A ten stan musimy zmierzyć, czyli wyznaczymy wskaźnik, który nam o tym będzie mówił. Trzeba mądrze określić cele. Takie mądre cele nazywamy SMART, z angielskiego mądry, a właściwie SMART, bo to skrót od większej liczby angielskich słów. Musi być konkretnie. S, z angielskiego specific, polskie konkretny, czyli sprecyzowany, dotyczący czegoś konkretnego. W definicji celu powinno znaleźć się określenie. Jaki problem jest do rozwiązania? Dlaczego mamy się tym zająć? Kto ma to zrealizować? Gdzie ma to nastąpić? Kiedy cel ma zostać osiągnięty? Tutaj nic nie trzeba wyjaśniać. Tych 5 punktów musi być jasno określonych. I mierzalnie. M, z angielskiego measurable. Polski mierzalny, czyli taki, który można zmierzyć. W szczególności należy móc zmierzyć stan obecny, a potem ten, który osiągniemy po wykonaniu powierzonego zadania. Wtedy możliwa będzie jednoznaczna ocena tego, czy cel został osiągnięty. Dla działu jakości może to być redukcja PPM-ów klienta z obecnych 200 do docelowych 100. Dla wydziału produkcyjnego mierzalnym celem może być zwiększenie mocy produkcyjnych z obecnych 50 tysięcy tygodniowo do 65 tysięcy tygodniowo. A dla działu personalnego skrócenie czasu naliczenia pensji z obecnych 10 dni roboczych do docelowych 5. Każdy z takich celów ma wartość mierzalną oraz punkt odniesienia, które nie zależą od czyjejś opinii czy oceny. Stopień jego realizacji można jednoznacznie zmierzyć. Cele możliwe do osiągnięcia. A, z angielskiego achievable, polski osiągalny, czyli po prostu możliwy do osiągnięcia. To jeden z najważniejszych punktów. No bo co nam po celach, o których już od początku wiem, że się do nich nawet nie zbliżymy? Co ma zrobić inżynier jakości z tymi nieszczęsnymi PPM-ami, które od początku jego kariery oscylują wokół 200? Po tym jak się dowiedział, że nowy cel to 50. Wie, że to nierealne, w dodatku z tym nieszczęsnym ASAP, który ma go niby zmobilizować. Stawianie celów niemożliwych do osiągnięcia to najprostsza droga do kompletnej demotywacji podwładnych. Osiągalność celu powinna dotyczyć zarówno terminu realizacji, jak i konkretnych wartości wskaźnika, którym ten cel mierzymy. Może się okazać, że jesteśmy w stanie na przykład obniżyć brakowość z 1,9% do 1,2%, ale nie w ciągu 4 tygodni. A w innym przykładzie? Względy techniczne nie pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych z 10 tysięcy na zmianę do 12 tysięcy na zmianę nawet wtedy, kiedy czas na osiągnięcie tego celu będzie 2 razy dłuższy. Istotny dla nas wszystkich. R z angielskiego relevant, polski, istotny, czyli ważny dla danego zespołu, obszaru, firmy. No właśnie, każdy chciałby uczestniczyć w czymś ważnym. Jeżeli dostajemy cel do zrealizowania, chcemy, aby to było coś istotnego. Czujemy się wtedy zmotywowani do działania, a satysfakcja z osiągniętego rezultatu jest tym większa, im ważniejszą rzeczą się zajmiemy. Jeżeli coś nie ma istotnego znaczenia, to dlaczego w ogóle miałoby być dla kogokolwiek celem? Zresztą przydzielanie nieuzasadnionych realnymi potrzebami zadań może być po spełnieniu jeszcze kilku warunków uznane za mobbing. Jeżeli jesteś szefem, miej to na uwadze. Oraz określony w czasie. T z angielskiego time-bound, polski określony w czasie, czyli taki, który ma swoje granice w czasie. Oczywiście, nie ma takich terminów jak na wczoraj czy ASAP. Każde zadanie powinno mieć określony termin wykonania. Może to być za godzinę, do końca miesiąca, a jeszcze lepiej, na wtorek 19 lipca, na 9 rano. Właściwe określenie celu w procesie rozwiązywania problemu nadaje sens działaniom, które są w jego trakcie podejmowane. Zespół wie, z czym się mierzy i dokąd zmierza. Nie ma miejsca na niedopowiedzenia czy domysły. Stwarza to bezpieczną, bo jasno określoną przestrzeń do pracy i współpracy. Najważniejsze do zapamiętania. Dane, dane, dane. Rzeczywistość jest inna niż nam się początkowo wydaje. Zebranie kluczowych informacji u źródła pozwoli na przeprowadzenie skutecznego procesu rozwiązywania problemu. Pójdź i zobacz. Nie wierz w raporty, maile czy informacje przekazywane ustnie. Zabierz zespół w miejsce akcji i tam dokonajcie oględzin. Opieraj się wyłącznie na potwierdzonych na miejscu informacjach. Najważniejszy jest konsensus. Wszyscy członkowie zespołu powinni mieć wszystkie zebrane informacje i zrozumieć je w taki sam sposób. Dobre opisanie problemu pozwoli skupić się na tym, co rzeczywiście jest problemem. Mapa procesów jest Twoim punktem wyjścia do dalszej pracy. Rozpoczniesz jej tworzenie teraz, ale na tym praca się nie skończy. Będziemy wykorzystywać ją w dalszych krokach. Metody i narzędzia do wykorzystania. Genzi Genbutsu, idź i zobacz. Is, is not, jest, nie ma. 5W2H i SMART. Twoje zadanie. Opis problemu. Zespół, który powstał w pierwszym kroku, ma teraz za zadanie zrozumienie problemu, z którym będzie się mierzył. To czas na zbudowanie konsensusu co do tego, jak sprawy się mają. Problem powinien być widoczny jak na dłoni, dobrze opisany i zmierzony oraz zestawiony z wymaganiami, względem których jest niezgodnością. W pierwszej kolejności zadziałaj jak detektyw Sherlock Holmes. Ustalcie, gdzie znajduje się miejsce zbrodni i się na nie udajcie. Przyjrzyjcie się ofiarom i podejrzanym. Zbierzcie dostępne informacje, dane i fakty. Następnie spróbujcie ustalić, w jakich warunkach problem występuje, a kiedy się nie objawia. Pod uwagę weźcie maszyny i narzędzia, oprogramowanie, osoby czy warunki otoczenia. Po więcej podpowiedzi wróćcie wyżej do treści rozdziału. Metoda 5W2H pozwoli Wam precyzyjnie opisać, co, kto, kiedy i gdzie zrobił albo zaniechał. Może też w trakcie ustaleń pomówcie o tym, w jakich okolicznościach doszło do problemu i jaki miał on charakter. Koniecznie sprawdźcie, ile razy i z jaką częstotliwością problem występował i czy nadal występuje. Zanim zaczniecie poszukiwania przyczyn, zastanówcie się, co chcecie osiągnąć, do jakiego poziomu zamierzacie sprowadzić odchyłkę w procesie, jaka jej wartość będzie zadowalająca dla Was i dla Waszego klienta. Ustalcie cel, do którego będziecie zmierzać, a także to, jak będziecie mierzyć swój sukces i po czym poznacie, że został osiągnięty.